Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa. Dziś pełen uśmiech, gdyż mówimy o reklamie. Reklamie w Kościele i w demokracji. A naszym gościem ksiądz profesor Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W cyklicznych programach o Kościele i demokracji i podejmowanych tematycznych wątkach różnych. Było o dziennikarstwie, było o mediach. Dziś o reklamie, jeszcze w tym cyklu będzie PR. Witam gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże profesorze, reklama praktycznie wszędzie, nawet przed naszym programem pojawiła się reklama albo pojawia się informacja, autoprezentacja o tym, co w telewizji Trwam, czy też informacja o tym, co w Radiu Maryja. Powszechność na ulicach, w książkach, w gazetach, w internecie i tak dalej.
Oswoiliśmy się z reklamą, można powiedzieć. Ona nam towarzyszy i ona jest w naszym życiu bardzo mocno wkorzeniona. Powiedziałbym, że dzisiaj trudno bez reklamy się obyć. Tak, wśród tych, którzy się zajmują reklamą, jest takie powiedzenie, że prowadzenie biznesu bez reklamy to jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Tylko ten, co puszcza oko, wie, co robi, a tak naokoło nikt nic nie wie. Więc reklama jest potrzebna do tego, żeby po prostu dać informacje o tym, co nas interesuje, albo czym chcemy się podzielić, albo co sprzedać. Bo właściwie reklama etymologicznie wywodzi się od łacińskiego słowa, które oznacza krzyczeć, obwieszczać, wołać. Reklamo to jest po prostu głośno wykrzykiwać jakąś informację, żeby wszyscy słyszeli. Stąd to słowo reklama, czyli słowo, które nie straciło na swoim pierwotnym znaczeniu, bo dzisiaj te reklamy są coraz bardziej krzykliwe. Może już nie tyle głosem, ale na przykład obrazem. Bo dzisiaj w reklamie może bardziej docenia się obraz niż słowo. W każdym razie reklama wywodzi się z kręgu handlu i tego pierwotnego znaczenia reklama się pozbyć nie zdoła, mimo że dzisiaj ma dużo więcej znaczeń i dużo więcej ról do spełnienia. Od reklamy produktu, przez reklamę marki, przez reklamę jakiejś idei, aż do reklamy wartości, które są ważne dla różnych organizacji, również dla Kościoła, bo Kościół też posługuje się reklamą religijną. Reklama jest wokół nas i jeśli chcemy z niej korzystać, powinniśmy się nauczyć rozumieć, co ona oznacza, jak się z nią obchodzić. I tutaj od razu się odwołam do takiego miejsca, gdzie tych reklam najwięcej spotkamy, czyli do centrów handlowych, gdzie wielu ludzi spędza wolny czas, niedziel, świąt. Bardzo chętnie idą do tych centrów, tam szukają jakiegoś odpoczynku, relaksu. Ale mało kto sobie zdaje sprawę, że wszystko, co tam się dzieje, to jest jedną wielką reklamą. Sposób usytuowania sklepów, towarzysząca muzyka taka wyciszająca, odpowiednie oświetlenie. Na przykład mało kto wie, że odpowiednie oświetlenie może spowodować, że człowiek dużo mniej mruga oczami, chyba z 23 do 14 razy można zmniejszyć ilość przymykania oczu, żeby przemyć dać oku odpocząć. Więc tam możemy się przekonać, że reklama może człowiekiem sterować. Po prostu my nie robimy to, co chcemy, tylko robimy to, co reklamodawca założył, bo głównym celem tej reklamy jest to, żebyśmy tam jak najwięcej czasu spędzili, jak najwięcej wydali pieniędzy. To jest wszystko tak nastawione, żeby po prostu wyczyścić nasz portfel. Praktycznie możemy powiedzieć, że reklama mówi nam wprost, chociaż to jest przekaz taki, powiedziałbym, do naszej podświadomości, że najpierw zajmiemy się pana portfelem, bo on jest dla nas najważniejszy. Ale z drugiej strony jest to robione w taki sposób, żeby trafić do człowieka, do jego potrzeb, do jego emocji, do jego uczuć, żeby go wzruszyć, żeby dać mu poczucie, że jest ważny, że sam będzie decydował, a w gruncie rzeczy jest to po prostu wszystko sterowane. Ale żeby tu jeszcze wprowadzić ten element kościoła, wartości religijnych, to ja posłużę się tuż taką anegdotą. Może wielu naszych telewidzów już to słyszało, ale włączmy to, żeby sobie wyobrazić, jak reklama działa również w tej sferze. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś po śmierci idzie do nieba, no i już jest właściwie w tym stanie szczęścia, ale jakoś nie umie się odnaleźć. Chodzi taki smutny, wydaje mu się wszystko takie szare, czego innego się spodziewał. Tak wygląda i przez okno i widzi, że tam na dole jest muzyka, bawią się, jest radość. No i zaczepia jednego tam za nią, pyta się, co tam na dole jest. No i tam jest piekło. No to jak to? Tutaj tak smutno, tutaj się nic nie dzieje, a tam tyle radości. No ja bym chciał tam iść. No możesz iść, ale stamtąd już nie ma powrotu. Jeśli się zdecydujesz, to już niestety nie wrócisz. No ale on no zauroczony tym widokiem mówi, to ja jednak chcę tam pójść. No i kiedy znalazł się przed drzwiami piekła, rzeczywiście wszystko tak wygląda świecąco, muzyka radośnie, otwiera drzwi, wchodzi, wita go szatan i mówi, no kocioł 134. Mówi, jak to, kocioł męki? Przecież tak to ładnie wszystko z zewnątrz wygląda, a to jest tylko reklama. Rzeczywistość jest zupełnie inna.
Słyszałem to w wersji kampanii przedwyborczej i dzień po wyborach.
Aha, no to można i do tego wątku politycznego się odwołać. Ale wydaje mi się, że dla nas ludzi wierzących, dla tych, którzy się kierują wartościami, kierują się Ewangelią, kierują się nauką Kościoła, jest ważne to przesłanie, że nie wszystko, co jest reklamowane i co wydaje się takie prawdziwe, to jest skierowane do nas i dla naszego dobra. Często to jest po prostu ze strony nadawcy reklamy, czyli tego, który tę reklamę zamawia, chęć dotarcia do nas, żeby zaoferować swój produkt i właściwie można powiedzieć,
że producent uważa, że jego produkt jest najlepszy, dlatego używa takich środków, żeby z tą informacją dotrzeć do odbiorcy, dotrzeć do konsumenta.
No to byłoby idealne, gdyby tak jeszcze było, tylko że wchodzi tutaj jeszcze problem konkurencji, że ten, który produkuje dany produkt, musi konkurować z innymi producentami. I to jest często na tym polu walka, na której najbardziej przegranym jest konsument. Bo najbardziej, powiedziałbym, produkt już w taki sposób przedstawiony, że już nic nie można mu zarzucić, to nie jest produkt, który spełnia te wszystkie standardy, jakie zakłada się przy jego reklamowaniu, tylko to jest produkt, który ma konkurować z produktem innego producenta. I my powinniśmy o tym też wiedzieć, że to w świecie, w którym żyjemy, to też jest tak, że na przykład, przepraszam, wprowadzę tu wątek też kobiecy, że nieraz kobieta ubiera się dla drugiej kobiety, nie dla mężczyzny, jak to niektórzy mówią, bo mężczyzna nie wszystko zauważy i nie wszystko jest w stanie właściwie ocenić, ale druga kobieta tak. I wydaje mi się, że w tej reklamie też przede wszystkim o to chodzi, że mamy tak zareklamować produkt, żeby nie tylko trafić do konkretnego odbiorcy, ale żeby również przewyższyć tą właśnie formułą przedstawienia produktu tego, który to samo robi, ale może nie jest tak biegły albo nie ma tyle pieniędzy na reklamę.
Często jesteśmy świadkami rywalizacji w reklamie wielkich koncernów podobnego produktu. Czy to będą napoje, czy to będą samochody, czy to będą inne rzeczy, proszki do prania, czy jakieś farby, lakiery, bądź też kosmetyki, że jesteśmy świadkami prześcigających się koncernów w tym, która reklama jest lepsza jako produkt. Ale księże profesorze, jeżeli mówimy o reklamie w Kościele i w demokracji, to czy każda reklama prowadzi nas do zderzenia się z kotłem 136, czyli jest, prowadzi nas do rzeczywistości totalnego zderzenia się z przeciwnością tego, co było reklamowane, czyli czy każda reklama niesie w sobie mocny element kłamstwa i zawodu?
Z założenia nie. Wydaje się, że ci, którzy zajmują się reklamą, wiedzą, że jeśli ktoś zostanie wprowadzony w błąd, to będzie bardziej czujny przy następnych zetknięciach się z podobnym produktem albo z podobnym sposobem perswadowania mu, że ten produkt jest najlepszy. To rzeczywiście kiedyś miało swoje znaczenie, bo jeśli mówimy o reklamie, musimy troszkę sięgnąć do historii. Otóż kiedyś reklama to nie miała na celu upiększania, tylko informowania. Dzisiaj reklama bardziej nam się kojarzy z upiększaniem, ale w początkach reklamy nie. Reklama to po prostu było dotarcie do potencjalnych osób zainteresowanych produktem, marką czy osobą, czy ideą, bo można było wszystko reklamować. Od tego, co chcemy sprzedać, przez usługę, przez osobę, którą chcemy też wypromować, bo w starożytności również w ten sposób osoby zdobywały sławę, że potrafiły się reklamować. Więc pierwsza funkcja reklamy to jest informowanie.
Czy Pan Jezus, który posyłał dwóch przed sobą, czy też używał tej formy reklamy?
Wydaje się, że tak. To była w tej bardzo podstawowej, pierwotnej funkcji reklama, czyli obwieszczanie, że ktoś tu się zjawi, kogo warto posłuchać, do kogo warto przyjść, z kim warto się spotkać. I to nie jest w tym nic złego, po prostu to słowo reklama ma trochę inne znaczenie niż to, którym się dzisiaj posługujemy, ale trudno szukać innego słowa, dlatego posługujemy się zawsze tym samym słowem, ale ono ma znaczenie to pierwotne, bardzo pozytywne. Chcemy kogoś poinformować. I w starożytności do tego wynajmowano albo człowieka, który był opłacony i on chodził po mieście, objawiał, rozgłaszał, informował, że coś się gdzieś w jakim miejscu zdarzy, albo warto to miejsce odwiedzić, bo tam są dobre trunki, albo warto kupić pergamin takiego, a nie innego poety i poczytać i tak dalej, czy pójść do jakiejś szkoły filozoficznej. Poza tym informowano o danych usługach, produktach czy ludziach na ścianach. Te reklamy pojawiały się w formie napisów, obrazków albo piktogramów, czyli takich symboli. Na przykład szewc wywiesił sobie but, piekarz, kamień młyński, czy powiedzmy...
Świeże pieczywo.
Świeże pieczywo, mogło to być. Także tutaj w ten sposób informowano. To było pierwotne znaczenie reklamy. Dlatego ten obraz apostołów posyłanych przez Jezusa do miejscowości, do których on sam zamierzał przyjść, to była funkcja takich ludzi, którzy mieli zareklamować Jezusa. On tu się zjawi, on przyjdzie, my jesteśmy jego wysłannikami. Drugie znaczenie, i tutaj wchodzimy w to drugie znaczenie, bardziej takie wysublimowane reklamy, to jest to, żeby w taki sposób tę informację przekazać, żeby ona trafiła do odbiorcy. Czyli my już musimy się posłużyć różnymi sposobami informowania. Może to być słowo, ale może to być obraz, może to być jakaś odgrywana scenka, może to być jakaś ulotka czy wizytówka, może to być księga, którą zaofiarujemy. Więc tutaj wprowadzamy już różne elementy, którymi się posługujemy, żeby trafić do tych ludzi, do których chcemy z tą informacją dotrzeć. No trudno na przykład do ludzi, którzy nie znają pisma, nie umieją czytać, są analfabetami, żeby dawać im coś zapisanego, więc do nich na pewno pójdziemy z obrazkiem. Do nich pójdziemy z odegraniem jakiejś scenki. Dlatego w kościołach ta Biblia Pauperum, czyli te przepięknie wymalowane kościoły różnego rodzaju scenami biblijnymi, to też jest swoista reklama. Ktoś, kto przychodził do kościoła i miał raz objaśnione, co dany obraz przedstawia, to on potrafił z tego obrazu czytać. On, patrząc na ten obraz, często wyczytywał więcej, niż mu na początku zostało to przedstawione. On ten obraz mógł nawet kontemplować. Dlatego wielu, którzy w kościołach spędzali dużo czasu, z takich prostych przedstawień wynosiło ogromną wiedzę, bo to było zetknięcie się z czymś, co dla niego było czymś wielkim. Powiedziałbym, go przenosiło w świat transcendencji, bo taki był też cel tego przedstawienia na ścianie. Ale kto umie czytać, to do niego trafiamy ze słowem. Jeśli chcemy trafić wszystkimi zmysłami, to oddziałujemy i na słuch, i na wzrok. Jeśli trzeba, to na dotyk, jeśli można, to na węch, smak, bo to wszystko może być też reklamą.
Gdy rozmawiamy o tej reklamie w tym wymiarze bardziej zysku, bardziej promowania produktu, a reklamie, która jest obecna w propagowaniu wiary, to wydaje się, że zasadnicza różnica jest w tym, dla kogo czy dlaczego chcemy pozyskać odbiorcę. Tutaj ksiądz profesor mówił, że w tej pierwszej części, w tej powiedzmy reklamie świeckiej, reklamie
komercyjnej,
zasadniczy cel to zysk. Natomiast jaki cel przyświeca tej reklamie, powiedzielibyśmy, religijnej, tej informacji związanej z propagowaniem wiary?
No tu musimy jeszcze dołożyć jeden element, mianowicie reklama to jest nie tylko zysk tego, który reklamuje swój produkt, ale reklama komercyjna jest po prostu reklamą płatną. Od tego musimy zacząć, że za reklamę płacimy. Jeśli ktoś coś reklamuje, to musi za to odpowiednią cenę wyłożyć. Natomiast reklama społeczna, reklama publiczna, bo tak można też to nazwać, reklama tak zwana szeptana, czy taki wirus marketingowy, czyli reklama bezkosztowa, którą umieszczamy dzisiaj w internecie w postaci jakiegoś filmiku, a w nim jest przemycana jakaś informacja o produkcie. To jest reklama, w której nie ma kosztów i tym najpierw się różni. Ta prawdziwa reklama, o której myślimy, kiedy pojawia się słowo reklama, to jest reklama komercyjna, za którą ktoś płaci, żeby ją przygotować, wyemitować, żeby kogoś nająć, to są koszty. Natomiast reklama i ona jest wkalkulowana. Cena tej reklamy w produkt, który on chce reklamować, czyli sprzedać. Czyli częścią ceny, jaką płacimy za produkt, jest jego reklama. Natomiast w reklamie społecznej, do której również zaliczamy reklamę religijną, czyli reklamę bezkosztową, Tutaj tego czynnika ceny nie ma. Tutaj taką kampanię reklamową robimy bezkosztowo, czyli my nie musimy za to płacić, tylko otrzymujemy miejsce, otrzymujemy czas antenowy, otrzymujemy ludzi, którzy robią to gratisowo. I za to nie mamy zapłacone. Natomiast zyskiem jest to, że ktoś zostaje do tego, co chcemy zareklamować, przekonany, że to może zmienić jego sposób patrzenia na rzeczywistość, którą chcemy się w reklamie religijnej, czy społecznej, czy publicznej zająć. No na przykład zacznijmy od tego, co jest, powiedziałbym, najbliższe nam. No, reklama społeczna dotycząca tego, co w sytuacji polskiej jest ważne, na przykład bezpieczeństwo na drogach, prawda? No trudno, żeby komuś na tym zależało, bo tu nic nie chcemy sprzedać. Chcemy po prostu uwrażliwić, żeby jeździć bezpiecznie, żeby kontrolować prędkość, żeby uważać na pieszych, żeby mieć wyobraźnię. To będzie reklama społeczna, czyli reklama, z której nikt nic nie zyska, a jednocześnie wszyscy zyskują, bo wszyscy czujemy się bezpieczniejsi. Natomiast reklama już w czystej postaci religijna, to jest reklama, w której dotykamy takiej przestrzeni, w której chcemy człowieka uwrażliwić, chcemy dotknąć jego najbardziej intymnych potrzeb. I tutaj możemy sięgnąć już do świętego Augustyna, który w jednej ze swoich prac dotyczących doktryny chrześcijańskiej uczył, że reklama powinna uczyć, sprawiać przyjemność i wzruszać. Uczyć, sprawiać przyjemność i wzruszać. I to się nie zmieniło. Jeśli chcemy dotknąć tych intymnych spraw, to powinniśmy w tych kategoriach się niejako umiejscowić. Bo reklama ta społeczna, religijna ma nas uczyć, ma nas wychowywać, ma nas edukować, ma nas formować. Czyli to ona nie może po prostu tak po nas spłynąć. Dlatego to, że ma być sprawiać przyjemność, nieraz w reklamie religijnej jest zastępowane tym, że reklama ma nas niestety również nieraz zasmucić, czyli dotknąć spraw przykrych. To się nazywa, dotyka i sprawia awersję człowieka, bo to jest dotknięcie śmierci, to jest dotknięcie choroby, to jest dotknięcie cierpienia, to jest dotknięcie samotności, to jest dotknięcie opuszczenia, zwątpienia, beznadziei. To jest dotknięcie cierpień związanych z wojną. I tutaj ta awersja może towarzyszyć takiej reklamie. Ale jednocześnie możemy wprowadzić ten czynnik radości poprzez wzbudzanie nadziei. Że chrześcijanin nigdy nie jest pod ścianą. Że chrześcijanin to jest człowiek, który nigdy nie jest w ślepej uliczce. Że chrześcijanin to nie jest człowiek, który może zostać opuszczony, bo to jest człowiek, który ma się trzymać Ewangelii.
Że chrześcijanin to święty.
No chociażby. No chociażby.
Że chrześcijanin to ten, który zmierza drogą do raju, do nieba.
Do raju, tak. I ten czynnik cierpienia, bo my sobie musimy tu mocno to uświadomić, nawet teraz w czytaniach właśnie ze świętego Augustyna o pasterzach mamy, że chrześcijanin to jest człowiek, który musi umieć przeżywać radość, ale musi umieć przeżywać również trudności i sobie z nimi radzić. Bo Pan Bóg, który prowadzi człowieka, to nie tylko prowadzi go przez radości, ale również chce go przeprowadzić przez okresy prób, czyli takich, w których człowiek spotyka się ze smutkiem czy z trudnościami, które powinien mieć pokonać.
Reklama w Kościele w demokracji. Ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, naszym i Państwa gościem. Zapraszamy do telefonowania, zarówno słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów telewizji Trwam. Telefony do studia telewizyjnego to 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. I telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Księże profesorze, gdy rozmawiamy o reklamie, bardzo często stawiałem sobie takie pytanie, być może nie do końca znając odpowiedź, związane jest ono z wielością programów sponsorowanych, z wielością reklam, które pojawiają się przed danymi programami. Obecne są czy to w radiu, czy w telewizji, czy w internecie. I chciałbym zapytać o rolę reklamy w konfrontacji z edukacją, bo jeżeli mamy reklamę przed audycją edukacyjną, na przykład o cierpliwości, o porządku, o posłuszeństwie, o takim, powiedzmy, dbaniu o swoją na przykład odzież, a przed programem jest reklama tego, że można wrócić z podwórka, gdzie się bawiło z psem, cały ubłocony, brudny, to czy nie ma konfliktu pomiędzy treścią, która jest bardzo mocno nasączona emocją, edukacją też, a tym, do czego powinniśmy sami siebie wychowywać i kształtować? Czy reklama nie mówi, że nieważne jak żyjesz, bo są środki, są produkty, które po prostu przeciwdziałają twoim błędom, twoim powiedzmy troskom, problemom. Pralka sama pierze, proszek sam zmywa i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, dzisiaj już dobrze wiemy, że reklama to jest produkt, który bardzo dużo kosztuje, bo w to są zaangażowani najlepsi specjaliści. Dlatego dzisiaj się mówi, że reklama to jest połączenie nauki i sztuki. I widzimy to sami, że w reklamie i dźwięk, i obraz to są lepsze niż nawet w filmach, które oglądamy. Że grają tam często najlepsi, najbardziej popularni aktorzy. Że poruszane są wątki, które nawiązują do tego, co wszyscy znają, czy to są postaci historyczne, czy wydarzenia różnego rodzaju, czy idole współcześni, którzy wykorzystywani są jako ci, którzy pokazują wartość tego produktu. Musimy mieć świadomość, że dzisiejsza reklama od tej informacyjnej różni się tym pierwotnie, która zaistniała już w starożytności, że dzisiaj reklama jest przygotowywana pod konkretnego odbiorcę. Dlatego reklama jest umieszczona w tym miejscu, w tym czasie, przy takim programie, czy w takim miejscu filmu, czy w takim miejscu całego programu, w którym trafia się do tych, którzy akurat w tym momencie zasiadają przed telewizorem, włączają radio, czy są przed komputerem i są w internecie, w sieci. To się nazywa takim też pozycjonowaniem, czyli w internecie zawsze trafimy na tę reklamę, za którą najwięcej ktoś zapłacił. Ona się najpierw nam pokaże, a w telewizji przed programem dla dzieci pokaże się reklama związana z tym, co interesuje dzieci, żeby one później rodziców przekonały, że chcą to mieć. Przed programami dla osób starszych pokażą się reklamy, które będą reklamować różnego rodzaju specyfiki, na przykład medyczne, suplementy i tak dalej. rano, ponieważ jak z badań wynika, dużo gospodyń, kobiet ogląda przygotowujących obiady, sprzątających, będą reklamy z tym związane. Więc my musimy mieć świadomość, że to są reklamy, które są przygotowane dla konkretnego, tam nie ma przypadków. I to jest tak skonstruowane i w takiej kolejności nam przekazane i w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić. I nie ma człowieka, który by się przed reklamą obronił. Ona na nas oddziałuje. To jest zatrucie reklamowe, tak jak zatrucie informacyjne. Nie jesteśmy w stanie się bronić przed napływem informacji, tak jak nie jesteśmy się w stanie bronić przed siłą perswazji reklamy. Czy istnieje zatem jakiś sposób, żeby nie ulec reklamie? Oczywiście, że tak. Po prostu, jeśli chcemy bronić się przed reklamą, to musimy wiedzieć, czego chcemy. Czyli powrócić do pierwotnej wartości, jaką reklama miała. Ona ma informować, coś takiego jest, ale o tym, czy ja chcę to mieć, czy nie, to ja już mogę zadecydować. Bo jak ja widzę, to mnie to coraz bardziej śmieszy, bo widzę mężczyzn, kiedy idę sobie zakupy zrobić, chodzących albo z kartką, albo z telefonem i informuję, aha, tu jest coś takiego, czy ja mam to w tym kolorze, czy w tej cenie, czy tego producenta. I to jest obrona przed tym, żeby nie kupić byle czego. On ma tam po drugiej stronie żonę, która przygotowała mu tę kartkę albo jest na nasłuchu i ona nim pokieruje, żeby jednak on nie dał się zwieść temu, co sam wysłuchał albo sam byłby poddany tej perswazji. No ale ktoś powie, no ale żona znowu podlega reklamom. Oczywiście, ale gdzieś ten obraz ma nam powiedzieć, że reklama nas informuje, ale decyzję podejmuje człowiek. Jeśli już nie ma możliwości, żeby się obronić, trzeba zachować tak, jak uczył święty Jan Bosko swoich wychowanków. Taką anegdotę opowiadał o rolniku, który poszedł kupić na rynek, najpierw sprzedać swoje produkty, a też później kupić to, co potrzebne dla domu. Jak już sprzedał to, co miał, no to tam kupił trochę dla swojej żony, dla swoich dzieci jakieś słodycze, jakieś tam ozdoby dla swoich córek. I jak tak chodzi, widzi, że ktoś reklamuje, że ma maść na kopnięcie konia. I on sobie pomyślał, no to by mi się przydało coś tam, bo to niebezpiecznie jest z koniem. Nieraz człowiek się zapomni albo koni też się wścieknie i może krzywdę zrobić. Jakbym miał taką maść, jestem bezpieczny. No i poszedł, kupił tę maść i kupił jeszcze dla sąsiada. Mówi, no dlaczego mam tylko dla siebie. Przyszedł do domu, rozdał prezenty żonie, dzieciom, tam córkom, synom, co kupił. I później mówi, no to teraz sprawdzę, jak działa ta maść. Otwiera pudełeczko i tam jest 2 metry czerwonego sznurka i karteczka. Trzymaj się na odległość tego sznurka od konia, koń cię nie kopnie.
Rozmawiamy dziś o reklamie w Kościele w Demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski naszym Państwa gościem. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze.
Ja a propos tej audycji ojca Tadeusz Rydzyk. Właśnie jak najbardziej, gdyby ta reklama była w tym, powiedziałbym, kluczu prawdy, to tak. Ale co jest w tej chwili właśnie? W tej chwili raczej tu chodzi o interes, a nie o prawdę. Tak generalnie widzę, żeby najwięcej kupili. Kupuj, zużywaj, wyrzucaj. Takie jakieś, takie reguły życia, taka reguła życia. No i napełnij kasę tym, którzy ci coś wymówią. Dlatego radziłbym 3 razy sprawdzić, czy to jest prawda. Przynajmniej 3 razy sprawdzić, dopiero kupować. Popatrzmy na przykład na leki. Ile tych leków kupuje się a ile ludzi nawet umiera no, przez leki, które są reklamowane właśnie w mediach, zwłaszcza w telewizji. I to, co ksiądz profesor powiedział, bierze się najlepszą muzykę, najlepszy obraz, najlepsi aktorzy. To prawda, prawdy tak się nie głosi. Prawda może prawda nie tak szybko przekonuje człowieka, ale to prawda daje wolność, prawda daje radość, prawda daje pokój. To wszystko i to jest siłą pokoju. To jest analogiczna sytuacja jak, nie będę mówił. Prawda. My powinni się cały czas prawdą kierować. Co to jest prawda? Zgodność rozumu z rzeczywistością. Tego życzę wszystkim. Ostrożnie. Podobnie jak z tym PR-em. PR. A cóż to jest PR? O co tu chodzi w PR-ze? Chodzi o to, żeby przekonać do kogoś, do tego, ten PR ma wynieść, przekonać. A później patrzymy, jak to jest nieprawdziwe. Wszystko, jak jesteśmy oszukani przez tego, który się jawił nam tak pięknie dzięki PR-owi, dzięki tym manipulacjom. Żeby przedstawić właśnie tego człowieka w najlepszym świetle, żeby i w sumie chodzi o jakiś interes. O interes. Tu chodzi o interesy, o pieniądze tych, którzy tę reklamę zamawiają. Tak, to jest, więcej można jeszcze tu mówić. Jeszcze raz mówię, prawda. I musimy się uczyć w naszych czasach właśnie rozpoznawać prawdę bardzo konsekwentnie, chociażby nas ta prawda później nawet zabolała. Ale lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Dla życia, żeby nie być rozczarowanym, żeby nie być poszkodowanym i tak dalej. To tak, ja tak widzę właśnie te sprawy, co jeszcze, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, a to są fakty, że na przykład takich dziennikarzy uczy się właśnie ucząc o mediach, wprowadzają w media, w niektórych uczelniach, czy może w wielu uczelniach, uczelnie, które nie kierują się etyką katolicką, po prostu uczą, jak manipulować ludźmi, jak osiągnąć cel za wszelką cenę. Wszystko jest dopuszczalne, żeby osiągnąć cel. I tak się kształtuje też tak zwanych dziennikarzy, a to w sumie raczej powinni być nazwani manipulatorzy. Kłamcy inaczej, a nie dziennikarze. I często reklama to jest kłamstwo. Bardzo często. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo często. Dlatego na przykład w naszej telewizji, telewizja może reklamę otrzymać, patrzymy, czy ta reklama jest etyczna. Sprawdzamy, czy to jest prawda. Niewykluczone, że może my też być oszukani, prawda? Ale dziękuję serdecznie. Ja życzę ludziom życia w prawdzie. Dziękuję serdecznie i nie łudzić się. Z Bogiem.
Dziękujemy, ojcze. Ojciec Tadeusz Rzecik, dyrektor Radia Maryja.
Dziękuję bardzo, proszę ojca. I to myślę ważne do powiedzenia. Ja tutaj unikam takiego definiowania reklamy z jednego względu. Mianowicie w tym wszystkim naprawdę liczy się najpierw człowiek. I przekazywanie prawdy w Kościele to jest też przekazywanie prawdy do konkretnego człowieka. Ostatnio czytaliśmy w Ewangelii przypowieść o siewcy, prawda? My zawsze zwracamy uwagę wtedy na ziarno. Mówimy, aha, ziarno jest dobre, tylko na różne podłoże trafia. Ale my nie możemy na tym poprzestać. My musimy się zapytać, jak zmienić to podłoże, czyli jak dotrzeć do tego człowieka, który jest jak ta droga, albo jak ziemia skalista czy z ostami, jak do niego dotrzeć? Bo my wszyscy chcielibyśmy mówić do tych, którzy są zainteresowani, którzy są otwarci, którzy są wyedukowani, ale my wiemy, że większość ludzi, którzy przychodzą, to są mało zainteresowani, a jeszcze często trafiają na naprawdę przeciętnego głosiciela Słowa Bożego, który, przepraszam, nieraz też opowiada dyrdymały i nie jest przygotowany. I to od razu wyczują. Zresztą zwłaszcza w miastach ludzie sobie wybierają kościoły tam, gdzie jest właśnie lepszy przekaz słowa, lepsza oprawa muzyczna, lepsza, lepiej przygotowana liturgia. Bo dzisiaj dla ludzi to jest bardzo ważne. I w Ewangelii Gaudium, Franciszek, nasz obecny papież, taką radę daje, prostą radę dzisiejszym kaznodziejom. W kazaniu jedna myśl, jedno uczucie, jeden obraz. I powołuje się tutaj na starożytną naukę, że tak się powinno głosić słowo. Jedna myśl, jedno uczucie, jeden obraz. Ale żeby tak głosić kazanie, trzeba się naprawdę przygotować. I być może trafimy do tego człowieka poszukującego, żyjącego w jakiejś beznadziei, człowieka, który jest rzeczywiście jak te nieprzychylne warunki.
Chyba nie należy się obawiać tego, czego nie obawiają się też reklamodawcy, mówiąc, że to, czego stosujesz do tej pory, jest niewłaściwe, to jest zły produkt. Popatrz, gdy pierzesz w zwykłym proszku, to twoje pranie jest szare, ale gdy użyjesz tego, to będzie lśniąco biały. Czyli nawet w tym ewangelizowaniu, głoszeniu nie należy obawiać się, by powiedzieć, że to, czym żyjesz, jaką glebę uprawiasz, jaką glebą jesteś, to nie jest do końca właściwa gleba?
Możemy tak to rozumieć, dlatego że jednym z celów reklamy jest wzbudzenie w człowieku sądów wartościujących. Mówię o reklamie religijnej, reklamie społecznej. Wzbudzenie sądów wartościujących. I tutaj no, nieraz musimy zadziałać szokowo, żeby coś pokazać. Tu były takie kampanie reklamowe. Ja w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ale w audycji radiowej do tego wrócimy, bo nie chcę teraz tutaj konkretów omawiać. Ale tutaj, jeśli chcemy, kiedy się odbywały Mistrzostwa Świata, nie, to były Mistrzostwa Europy w Polsce, do seminarium gdańskiego wtedy reklamowali klerycy, którzy byli ubrani w stroje piłkarskie i nie pamiętam dokładnie chyba, czy chcesz być w naszej drużynie. No powiedzmy, że mniej więcej to tak brzmiało. Czy chcesz być w naszej drużynie? Ale wtedy wszyscy żyli mistrzostwami Europy. Oni na tle stadionu w Gdańsku, ładnego zresztą wizualnie, w ten sposób zachęcali, żeby ktoś się zainteresował, bo może ten element sportu, piłki nożnej, tych emocji, które przeżywali, niektórych mogło skłonić, żeby aha, jest coś takie jak seminarium duchowne, może ja bym się w tej drużynie odnalazł. Tak.
Prosimy bardzo, halo.
Nie być w ogóle Chrystus.
Na wieki wieku
Maria, Dziewica, Michał zawsze. Z Nowego Jorku. Brakuje mi w Państwa audycji mówieniu o jak o dzisiejszych czasach, że słowo stało się takim narzędziem do manipulacji, prawda? Jeszcze nigdy w historii chyba nie było takiej jakby wojny o panowanie nad słowem. Jeszcze nigdy człowiek nie był tak zasypany chcianymi i niechcianymi wiadomościami i rzeczami chytrze zmanipulowanymi, takimi, które te zmanipulowane słowa, czy zmanipulowana podana informacja nie jest informacją, jest po prostu zmanipulowaną informacją, jest kłamstwem. Kiedyś nasi rodzice większość informacji i życiowych mądrości czerpali z bezpośredniego doświadczenia. Dzisiaj my, to pokolenie, to nowe pokolenie, gdzie żyjemy przed tą skrzynką telewizyjną, nie mamy takiej możliwości, czy przed komputerem. Także
dziękujemy Pani Michale.
Nie mówi, jeszcze nie skończyłem.
A, proszę.
Nie mówi się na przykład o tym, że się manipulacja jest też podprogowa. Tym podprogowym, niekontrolowanym przez naszą świadomość przekazem bodźców i wizji. I my na to nie mamy wpływu, a to jest jakby chleb powszedni reklamy. Dobry towar nie potrzebuje reklamy, on się sprzedaje, prawda? I ostatnia myśl. Proszę zwrócić uwagę, 10 lat temu najlepsze leki, które były reklamowane, miały największą reklamę. Wszystkie te leki, a ich jest chyba 6 czy 8, dzisiaj podaje się zadzwoń, bo one spowodowały raka. Minęło tylko 10 lat. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Dziękuję Pani Michale.
No tu ten niepokój ja rozumiem pana Michała, tylko to tak, kiedy
ojciec... Wejdę w słowo, księże profesorze, ponieważ te audycje z udziałem księdza profesora Jana Przybułowskiego, obecnego w studiu, czy też księdza doktora Zenona Hanasa, one są cykliczne i nie sposób w jednej audycji wszystkiego powiedzieć. Natomiast od tej natłoku informacji o potędze słowa wszechobecnego i weryfikacji przez człowieka, które słowo wybrać, którą informację wybrać, już taki program był. Dlatego go nie ma, że tak powiem, dziś. Stricte została nam reklama i ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, telefonując, zapowiedział też kolejną, związaną z PR-em.
Tak, ale tu wróćmy do tego głosu. Rzeczywiście i głos ojca dyrektora i tutaj pana Michała, one oscylują wokół reklamy prawdy. To prawda nam się kojarzy ze słowem, bo ona musi przekazana. Słowem. Jak mogą wierzyć, jeśli nie słyszeli, prawda? Wiara rodzi się ze słuchania. Otóż dzisiaj musimy sobie też uświadomić, że w reklamie już na słowo się tak bardzo nie zwraca uwagi. Zwraca się uwagę na zestaw różnych narzędzi, którymi się posługuje, które mają oddziaływać na człowieka nie podprogowo, jak pan powiedział, bo to jest zakazane i tutaj prawo to reguluje. Gdyby ktoś spróbował tak, no to od razu będzie wyłapany i będzie podlegał karze. Tu nikt tego nie musi stosować, bo sposób docierania do człowieka to jest wielu specjalistów, którzy tak... psycholog, socjolog, lekarz, artysta, grafik, copywriter, czyli ten, który tekst przygotuje. Później w całości to wyreżyserują i to jest gotowy produkt, który oddziałuje na wszystkie zmysły, ale nie tylko. Człowiek po prostu dostaje coś, co ma zmienić jego sposób myślenia, wartościowania i osądzania. I tak trzeba rozumieć reklamę. Dlatego, kiedy mówimy manipulacja, to dzisiaj to nam się kojarzy z jakąś siermiężną propagandą, która to nie jest manipulacja, to jest po prostu świat, w którym my dzisiaj funkcjonujemy. To jest świat, który ja nazywam światem wirtualnym, w którym reklama to nie jest to, co do nas przemawia w formie wskazywania na jakiś produkt. Bo dzisiaj najgorszą reklamą to jest tak to, co nazywają pięknie lokowaniem na przykład produktu. I to, co powiedziałem o wirusie marketingowym, to jest prawdziwa reklama, gdzie w postaci zaszyfrowanej dociera do nas przekaz bardzo taki, powiedziałbym...
Oswajający nas z rzeczywistością.
Tak, on nie musi być szokujący. Kiedyś, żeby coś zareklamować, na przykład Benettona, tam, prawda... Ksiądz całujący zakonnicę. Przepraszam, no ale tak to ktoś to pamięta, bo to miało wywołać szok. A dzisiaj nie. Dzisiaj mamy właśnie uspokoić człowieka, mamy go zrelaksować, mamy pozwolić mu nawet przemyśleć pewne rzeczy, żeby później wybrać. Także dzisiaj reklama po prostu nam towarzyszy i będzie towarzyszyć. I my się już nie jesteśmy w stanie od niej oderwać.
Dobry produkt nie potrzebuje reklamy?
Dzisiaj nie ma dobrych produktów. Wszystkie są dobre. wszystkie są na takim poziomie już, że nie da się wcisnąć klientowi byle czego, bo jest taka reklama, która wypromuje produkt. To się nazywa reklama od góry. Coś, co rzeczywiście jest takim jednosezonowym produktem, ale taki biznesmen, on już nie zaistnieje w żadnym innym. Musiałby naprawdę zmienić markę, zmienić nazwę, zmienić wszystko, a na to już nikogo dzisiaj nie stać. Więc wszystkie produkty są dzisiaj dobre. Natomiast to, co powiedzieliśmy wcześniej, to jest walka między tymi, którzy są naprawdę dobrzy na rynku. Jak to pokazać, jak zabłysnąć, jak wymyślić nowy sposób, żeby do tych już kilku elementów, które tworzą reklamę, dodać coś nowego. Coś, co troszeczkę lepiej ukierunkuje, lepiej spozycjonuje odbiór tego, co już i tak jest dobre.
Reklama w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Pozostańmy przy tym wątku głoszenia Słowa Bożego, głoszenia prawdy, czyli mówiąc językiem dzisiejszej audycji, reklamowania idei, reklamowania prawdy, reklamowania Pana Boga, mówienia o Panu Bogu, w jaki sposób by to było z jednej strony uczące, z drugiej strony przyjemne, a nade wszystko no, prowadzące do osobistego spotkania z Panem Bogiem?
Myślę, że najpierw powinniśmy sobie w Kościele uświadomić, że każda niedziela to jest taka naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu kampania reklamowa. Bo to są tysiące kościołów, w którym zbierają się miliony ludzi, słuchający tego samego przekazu.
W całym świecie.
W całym świecie. No, już, ale no, powiedzmy, weźmiemy tu, bo to, tam to już były miliony kościołów, ale nawet w tej rzeczywistości Polski. Więc to jest kampania reklamowa. I teraz my powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego mimo tak prowadzonej kampanii reklamowej tylu ludzi jest jednak niezewangelizowanych? Musimy sobie zadać to pytanie.
Czyli wychodzi obojętnym.
No właśnie. I jeśli spytamy go, co było na kazaniu, to on powie o Panu Bogu, o grzechu i że nie wolno grzeszyć, bo to się Panu Bogu nie podoba. No, tak można by streścić każde kazanie.
Jeśli dzieci powiedzą, że trzeba słuchać rodziców o tym było kazanie.
No właśnie.
I jak słuchać i szanować nauczycieli.
Jak go spytają. Czyli pytanie, czy nie powinniśmy docenić jednak tego, co już osiągnęli inni w reklamie i zapytać siebie, czy nie czas na to, żebyśmy my, tak jak papież, o tym prostym sposobie przygotowania dobrego kazania. Jedna myśl w postaci jakiejś zawołania reklamowego, które powtórzymy kilka razy, żeby to zostało.
Podobno 13 razy trzeba.
No właśnie. Jedno uczucie, czyli trzeba jednak dotrzeć do uczuć. Trzeba jednak poruszyć serce człowieka, nie tylko umysł. I jeden obraz, czyli starajmy się jednak mówić językiem, tym, jakim się posługują ludzie. Nie takim teologicznym, wysublimowanym, bo wtedy on odejdzie i powie, ja niczego nie zrozumiałem. Jaki przyszedłem, taki wychodzę, prawda? Papież nasz mówi pięknym językiem. Ja z przyjemnością słucham Franciszka i wszystkie jego przemowy traktuję jako nie tylko słowo do mnie, ale też instruktaż, jak przemawiać do współczesnego człowieka. A inni mówią, ale to nie jest intelektualista. No może nie jest. Nazywają go antychrystem. Pamiętam, jak tłumaczył, dlaczego go antychrystem, bo rozmawiał kiedyś z jednym z kolegów kardynałów i mówi, że do niego przyszła taka kobieta właśnie dobra, katoliczka, taka wypełniająca wszystkie obowiązki. No i zadaje mu pytanie, czy to prawda, że w Piśmie Świętym jest napisane, że jak się objawi antychryst, to w postaci antypapieża. On mówi, a dlaczego pani o to pyta? Bo mnie się wydaje, że papież Franciszek to jest takim antychrystem. No ale dlaczego jest antychrystem? No bo nie nosi czerwonych papieskich butów, tylko czarne. Nie? Co do niej przemówiło? No to jak papież jest ubrany. Ale może trzeba właśnie wyjaśnić, że dzisiaj to, jak się ktoś ubiera, to jest też element przekazu słowa. I papież, mówiąc o tym do dziennikarzy, pozwolił, żeby to poszło w świat. I wielu ludzi, którzy myślało, że jest antychrystem, być może spojrzało na buty papieża i powiedziało, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy on ma czerwone, czy czarne, bo ważniejsze jest to, jakim jest człowiekiem, w jaki sposób mówi, jakich spraw dotyka. Kiedy mówi papież o ważnych sprawach pokoju, czy piętnuje handlarzy bronią, to mówią, że jest komunistą. To też sam papież mówi. Tak, ja o tym mówię i ja po to podkreślam, ale to jest część przekazu Kościoła. Kościół dzisiaj tak powinien nauczać, takich spraw dotykać. A jeśli komuś się to kojarzy z komunizmem, to ja chcę mu wyjaśnić, że to jest centrum nauki społecznej Kościoła.
Piusa XII atakowano za to, że nie potępił nazizmu. A gdy cokolwiek mówił, to też był atakowany za to, że za słabo albo za mocno. Tak więc nieustanny atak na papieża jako świadka Chrystusa jest i będzie obecny. Reklama w Kościele, w demokracji. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże. Mówi Michał z Warszawy. Serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego i szanownego gościa. Chciałem się odnieść do reklamy produktów, szczególnie żywnościowych. Produkty żywnościowe w tej chwili są skażone w ogromnym stopniu konserwantami. I uważam, że oprócz reklamy potrzebna jest antyreklama. To znaczy ruch konsumencki niezależny od producentów, który by oceniał produkty pod kątem ich rzeczywistej wartości. Bez tego nie da się po prostu żyć. Ja już przestałem kupować kiełbasy, kupuję tylko mięso, bo w ogóle jak czytam te ulotki, ile jest konserwantów, ile konserwantów jest w napojach, w jogurtach i tak dalej. Także uważam, że taka antyreklama, czyli rzetelny, uczciwy ruch konsumencki może naprawdę uporządkować sytuację na rynku. Dziękuję bardzo.
Michale, pozdrawiamy.
Dziękuję. Pan Michał, tak, pan drugi. Michał,
tak. Tym razem z Warszawy, nie tak. Z Nowego Jorku, ale z Warszawy.
Panie Michale, pan dobrze odebrał naszą audycję, bo to, co pan powiedział o antyreklamie, to jest inaczej właśnie kampania reklamowa społeczna, która ma odtruwać społeczeństwo. To jest też jeden z celów reklamy społecznej, że tworzy się jakiś ruch, który chce walczyć z jakimiś przejawami patologii, czy zauważonych oszustw, czy jakichś złych nawyków. I oni przygotowują taką właśnie kampanię, żeby ludzi uświadomić w tym względzie. I tu ma pan rację. Ci, którzy reklamują produkty, oni to robią zgodnie z prawem. Dlaczego? Bo żeby wyprodukować taki, a nie inny produkt, trzeba też spełniać konkretne normy. Ten produkt spełnia. Przechodzi różnego rodzaju badania, jest zatwierdzony i widocznie w tych wyznaczonych ramach również używania różnego rodzaju konserwantów się mieści. Dzisiaj coraz częściej spotyka się, że jest bez konserwantów, bez ulepszaczy, bez...
W zależności na co jest moda.
No właśnie.
Z cukrem, to, bez cukru.
Ale ma pan rację z jednym, że dzisiaj trzeba informować, na przykład GMO, czyli żywność modyfikowana genetycznie. My sobie nie zdajemy sprawy, ale tylnymi drzwiami do nas ta żywność trafia. Chociażby w postaci takiego mięsa, o którym pan mówi, że ono jest czyste. Mięso karmione produktami GMO już jest tak samo zmodyfikowane.
W głosie pana Michała pojawił się też ciekawy wątek, a mianowicie różnica pomiędzy reklamą a informacją. Że reklama przyciąga, reklama prowadzi nas do produktu, natomiast na tym produkcie jest konkretna informacja, co on zawiera i też niejednokrotnie byliśmy świadkami, uczestniczyliśmy też jako Radio Maria Telewizja Trwam w takiej kampanii na rzecz rzetelnej informacji o produkcie, żeby była podana informacja o, chociażby o kraju pochodzenia, o ilości mięsa w mięsie na przykład, tak? Czy też o innych substancjach zawartych, ale co się za tym kryje i jaka jest konieczność. Konieczność wiedzy wcześniej zdobytej, doświadczenia i czytania tej informacji ze zrozumieniem, a nie tylko podlegania wpływu reklamy i pójścia za głosem reklamy. Bo pan Michał powiedział, że jak wezmę ten produkt, poczytam, co tam jest, ale widzimy i słyszymy, że pan Michał poza reklamą sięga po produkt i czyta konkretną informację, mając wiedzę na temat, co może być, co powinno być, w jakich proporcjach jest dla niego na przykład już szkodliwe.
Tak, i tutaj producenci też posługują się nomenklaturą i terminologią bardzo specjalistyczną, z której konsument niewiele wie. Dlatego trzeba takimi prostymi schematami się posługiwać, mianowicie im mniej przetworzony produkt, tym mniej jest do niego używanych różnego rodzaju substancji ulepszających, konserwujących. Czyli ma pan rację, jak pan kupi mięso, na pewno ono jest mniej przerobione niż różnego rodzaju produkty.
Rozmawiamy dziś o reklamie w Kościele, też w demokracji. Takie zdanie, często słyszane, będące dewizą, zwłaszcza w Kościele, ewangelizuje nie po to, by mieć pieniądze, ale potrzebuje pieniędzy do ewangelizacji. Czy w reklamie mamy sytuację odwrotną, że używam reklamy po to, żeby zdobyć jeszcze większe pieniądze? Czy tu jest ta zasadnicza różnica?
Tak, tu jest zasadnicza różnica. To, co już powiedzieliśmy, że reklama ta we właściwym znaczeniu, jaką używamy to słowo dzisiaj, to jest reklama płatna. Czyli reklama, którą się płaci, ale która ma też przynieść określone zyski. Natomiast w reklamie społecznej, publicznej, religijnej, w kampaniach służących właśnie celom społecznym, osiągać mamy przede wszystkim to, że ludzi edukujemy, wychowujemy, ale możemy też zdobywać pieniądze na szlachetne cele, bo niektóre reklamy do tego też mają prowadzić, na przykład wigilijne dzieło pomocy, kiedy reklamowane jest w telewizji, to właśnie celem jest zdobycie pieniędzy na różnego rodzaju cele charytatywne, zwłaszcza związane z dziećmi. Czy to będzie pomoc najbiedniejszym, czy wysłanie dzieci na wakacje, czy pomoc dla najzdolniejszych, żeby ich wysłać dalej, żeby się kształciły. Więc element pieniędzy się z tym wiąże, ale w reklamie społecznej nie chodzi o zysk, tylko o przekazanie tych pieniędzy zebranych przy okazji tej kampanii na cel charytatywny. I te pieniądze nie służą pomnażaniu majątku, tylko pomocy określonym grupom osób.
Reklama w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski. Rozmawiamy dziś o reklamie wszechobecnej. Rozmawiamy o czymś, co rozwija się bardzo mocno i można powiedzieć, że jesteśmy w takim apogeum obecności reklamy na każdym niemalże kroku, czy to ulotki, czy to billboardy, czy jakieś szyldy, czy po prostu obecność reklamy w krótkich filmach, które chcemy obejrzeć w internecie, rzekomo za darmo, ale przecież wiadomo, że one dzięki tej reklamie możemy to zobaczyć. Czy ta potęga reklamy będzie się wciąż rozwijać, czy kiedyś ta bańka reklamowa, mydlana pęknie, że człowiek po prostu tego nie wytrzyma i ten sposób oddziaływania na człowieka jako konsumenta, no, przestanie działać?
Myślę, że na pewno się zmieni formuła, bo to widać z historii. Takim przełomem w dziejach reklamy było wynalezienie druku. to mamy połowę XVI wieku, więc to już jest sporo stuleci temu. Ale to naprawdę i również od strony religijnej. Niektórzy mówią, że gdyby nie wynalezienie druku, to Luther nie miałby szansy rozpropagować swoich tez i stworzyć ruch społeczny, który przerodził się w...
Starczyłaby kartka i gwóźdź na...
No oczywiście, to nie miałoby szans powodzenia. Więc tu jest siła druku. Pokazana w reklamie. Taki XIX wiek i XX to rzeczywiście było takie, przepraszam bardzo, apogeum reklamy gazetowej. Wtedy to był najpopularniejsze medium.
Jest takie zdjęcie pokazujące różnicę pomiędzy 1917 rokiem a 2017. A mianowicie, że w 1917 roku oparci o kamienicę na chodniku stoją ludzie czytający gazetę, prawda? W 2017 już ta różnica jest, że pochyleni są nad smartfonami. W ten sposób pokazano różnicę, zmiany w środkach oddziaływania na człowieka, czyli nie tylko w treści, ale też i w reklamie.
Tak, no dzisiaj era cybernetyczna to jest też zupełnie inny nośnik. Mamy dzisiaj do czynienia z różnymi nowymi możliwościami docierania do człowieka. Reklama dzisiaj będzie człowieka niejako otaczać. Powiedziałbym tak, że człowiek będzie się w reklamę zanurzał. Tak jak kiedyś reklama do niego przychodziła, tak teraz człowiek będzie w tę reklamę wchodził, będzie wprowadzany w świat, z którym chcemy go zapoznać. Dlatego ta granica między reklamą, rzeczywistością a fikcją zostanie całkowicie zatarta, dlatego że świat cybernetyczny to jest jedna wielka reklama, bo to jest jeden wielki obraz stworzony, w którym człowiek zaczyna się poruszać. Mieliśmy tu jeden z programów temu poświęcony, kiedy mówiliśmy o zagrożeniach mediów, że dzisiaj świat realny i świat wirtualny już ze sobą zaczynają konkurować i coraz bardziej wygrywa świat wirtualny. Mówiliśmy o tym, że tam jest mój dom, gdzie mój komputer i to jeszcze z dostępem do sieci, prawda?
No, na pewno jesteśmy świadkami takiej wojny pomiędzy światem tym realnym a światem wirtualnym, o wojnę człowieka, wojnę o jego portfel, o jego obecność. Czy bardziej będzie ufał temu, co widzi w rzeczywistości, co jest w świecie realnym, czy bardziej będzie ufał temu, co jest obecne w świecie wirtualnym. Wydaje się, że ucho człowieka bardziej przyzwyczajone już jest do dźwięku, który jest dźwiękiem emitowanym, do obrazu, który jest też obrazem emitowanym. Natomiast jeżeli jesteśmy wciąż przy reklamie i jesteśmy w kościele, więc zależy nam na człowieku i jesteśmy w tej demokracji jakby przeciwstawnej, co do wizji Kościoła w formie patrzenia na człowieka, dziś na reklamę, to takie ostatnie pytanie. Jeżeli reklama zniewala, w pewien sposób zniewala, człowiek zawsze dąży do wolności, czy kiedyś odrzuci to zniewolenie?
Wydaje mi się, że to pojęcie reklamy zniewalającej, czyli reklamy związanej z marketingiem, czyli market, no to rynek, to targowisko, to jest świat dzisiaj jest globalną wioską i wszystko, co się dzieje, jest skierowane dla człowieka, ale też jest dla człowieka. Kiedyś człowiek miał ograniczone możliwości funkcjonowania. Dzisiaj uważam, że reklama jako taka będzie coraz mniej człowiekowi zagrażać, natomiast pojawią się zupełnie nowe niebezpieczeństwa i zagrożenia, ale też szanse. Mianowicie związane ze światem wirtualnym i inteligencją sztuczną, która bardziej będzie człowiekowi zagrażać niż reklama. Bo zsieciowane komputery, które zaczną się uczyć i zaczną tworzyć nowe programy i nowe aplikacje, mogą zawładnąć człowiekiem i jak to ktoś powiedział, przerażony tym, co się w tej chwili dzieje, że człowiek będzie lokajem u komputerów, u maszyn. I myślę, że to jest większe niebezpieczeństwo.
Dziękuję za spotkanie. Ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziś o reklamie w Kościele i w demokracji.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję również Państwu.